Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Moja Duchowość wita się z Wami Agnieszka. Ale w studiu nie jestem sama, są ze mną goście, studenci czwartego roku teologii na KUL-u, Ewa, Sylwia i Piotr. Witam Was bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Witamy Was bardzo serdecznie.
Jak co rano wstaję i pytam znów, kim jestem, gdzie jest mego życia cel, dokąd tak się spieszę. Biegu więc powierzam Ci niespokojne serce me. Ja nie wiem, że tylko Ty możesz zbawić mnie. Niespokojne jest serce człowieka.
W naszej audycji chcemy dzisiaj kontynuować problem grzechów głównych. Ostatnio mówiliśmy o grzechu pychy, a dzisiaj chcemy rozmawiać o grzechu nieczystości. Aktualny i tak mi się wydaje, ukazywany dzisiaj bardzo często w środkach społecznego przekazu w niewłaściwym świetle. Jakie jest Wasze zdanie, zdanie ludzi młodych na ten temat?
Głównym problemem jest dzisiaj rozdzielenie seksu od miłości. Seks traktowany jest raczej jako sport, jako usługa, a nie jako jedna część miłości, jako element miłości.
Czy Wam się nie wydaje, że tutaj następuje pewne instrumentalizowanie człowiekiem? Traktowanie człowieka jako przedmiot. Najczęściej dotyczy to kobiet. Ale właśnie, tutaj człowiek jest narzędziem. Narzędziem pewnego użycia.
Myślę, że w ogóle w społeczeństwie dzisiaj bardziej kładzie nacisk się na postawę mieć coś, kogoś, niż być. I to wcale nie ułatwia kształtowaniu, szczególnie młodym ludziom, jakiegoś dobrego obrazu czystości bądź nieczystości. I stąd gro problemów z tym związanych.
Obraz seksualności jest wypaczony dzisiaj, dlatego że rodzice nie mają czasu na rozmowy z dziećmi, na różne tematy. I dlatego idą oni do rówieśników, którzy często przekazują to wulgarnym językiem, takie rzeczy. No i dlatego właśnie, moim zdaniem, właśnie jest to przyczyna, jedną z przyczyn.
Zobaczmy, że współczesne media, czy to prasa, czy radio, czy telewizja, transuje obraz człowieka, można powiedzieć, zwierzęcy. Rzadko spotyka się jakikolwiek dobry program, w którym nie byłoby jakichkolwiek aluzji do sfery życia intymnego. Wynaturzając jednocześnie właśnie tę sferę, nie pokazując jej piękna, ale pokazując ją od strony takiej instrumentalnej. To jest, jak powiedzieliście, sport. To nie ma tam jakiejś tajemnicy, nie ma w tym piękna, ale to jest kwestia użycia. Mam ochotę, więc używam.
W ogóle media przedstawiają całą sferę związaną z życiem płciowym jako coś takiego oczywistego. Z jednej strony coś, co dotyczy wszystkich, ale z drugiej strony bardziej jak towar na sprzedanie niż coś, co jest w jakiś sposób intymne. I dlatego powszechność jakiegoś erotyzmu w reklamach kierowanych do dzieci czy nawet do młodzieży i są już te elementy. W wielu programach, w których zupełnie niepotrzebnie używa się elementów erotycznych, na przykład prowadzony jest jakiś talk show i w pewnym momencie pojawiają się ni stąd, ni zowąd jakieś roznegliżowane panie, które nie wiadomo czemu służą, prawda?
Myślę, że tutaj wielkie zadanie spoczywa na rodzicach, którzy przecież kształtują nas i wychowują, ale zobaczcie, jak trudno może być rodzicom właśnie, kiedy wychowują nas w takich okolicznościach, kiedy jesteśmy bombardowani przez media, przez takie obrazy, przez pewne poglądy, które są tak naprawdę sprzeczne z duchem chrześcijaństwa, które występują wprost przeciwko niemu. Więc jak dzisiaj rodzice mogą być spokojni o to, że wychowają dziewczynę czy chłopaka do tego, żeby w przyszłości żył w czystości? Czy to w małżeństwie, czy to w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym. Naprawdę niezwykle trudno dzisiaj wychowywać człowieka do czystości.
Zauważamy, że mało jest autorytetów, mało wzorców pozytywnych, więc zatem na czym rodzice i młodzież mają bazować?
ten wzorzec jest. Jest nim Jezus Chrystus. On nam pokazał, co to znaczy żyć w czystości. Kiedy mówił o przekazaniach, powiedział, że nawet ten, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już grzeszy w swoim sercu. A więc on nam mówi nawet o czystości spojrzenia, nie mówiąc już o czystości gestu, pewnego czynu. Więc on jest dla nas tym wzorcem. On jest tym obrazem, na wzór którego sami mamy się stawać, mamy się do niego upodabniać. A grzech nieczystości jest, jak powiedzieliśmy, jednym z grzechów głównych. I ten problem przybliży nam scenka, którą przedstawią zaproszeni do studia goście.
Oj, skarbie, widziałam się wczoraj z Marcinem. Mieszkanie w centrum. Wyjątkowo tanio. Tak sobie pomyślałem, że skoro jesteśmy już od pół roku razem, to może moglibyśmy tam zamieszkać. Wreszcie byśmy się poznali, mielibyśmy na siebie więcej czasu.
Myślisz, że to dobry pomysł?
Oczywiście. Przecież większość naszych znajomych mieszka już od dawna razem. No i wiesz, nareszcie bylibyśmy sami.
Jak to sami? Przecież często jesteśmy sami.
No, nie bądź dzieckiem. Chodzi mi o seks. Przecież mnie kochasz, prawda?
Kuba, oczywiście, że cię kocham.
Skoro mnie kochasz, to no to nie powinnaś się wahać. To będzie bardzo dobry dowód twojej miłości.
Nie powinieneś wątpić w moją miłość. Każdego dnia jestem przecież przy tobie. Wspieram cię, myślę o tobie. A pamiętasz, jak miałeś problemy z narkotykami? Wszyscy od ciebie odeszli. Tylko ja zostałam przy tobie. To nie był dla ciebie dowód miłości?
No tak, Karolin, to tak. Wiem, że mogę na ciebie liczyć w trudnych sytuacjach, ale nie o takim dowodzie miłości mówię.
Przecież wiesz, jak ja do tych spraw podchodzę. Nieraz już o tym rozmawialiśmy.
Myślałem, że coś się zmieni. Chyba mi ufasz, prawda?
Oczywiście, że ci ufam. Ale czy pomyślałeś o konsekwencjach?
Jakich konsekwencjach? Przecież jest tyle zabezpieczeń.
To nie jest tylko kwestia zabezpieczeń. Nie rozumiesz? To jest grzech. Cześć, mała. No i jak? Pozwolili ci rodzice iść na 18 do Jolki?
Tak, ale nie zostałam do końca, bo trochę po północy potworzyły się parki i nie było z kim pogadać, więc wróciłam do domu. A co u ciebie? Jak tam układa się z Kubą?
Sama nie wiem. Ostatnio Kuba zaproponował mi wspólne mieszkanie, ale...
To ekstra.
Jakie ekstra? Ty nie rozumiesz? Przecież on mi wprost proponował współżycie, a nie jesteśmy jeszcze małżeństwem.
Karolina, ale ty jesteś staroświecka. Przecież to normalne, że ludzie, którzy się kochają, chcą być razem. Siostra, wyluzuj.
Myślisz, że luz polega na tym, aby spełniać wszystkie swoje zachcianki, nie patrząc na konsekwencje? Skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, to najważniejsze jest to, co mówi do nas Pan Bóg. Jeśli nam coś ogranicza, to tylko dla naszego dobra. Czy wyszłabyś na ulicę na czerwonym świetle, gdy jadą samochody? Za chwilę będzie zielone, wystarczy poczekać. Tak samo jest w miłości. Ona też musi dojrzeć i poczekać na swoje zielone światło. Na tym etapie seks dla mnie to zwykły egoizm. Przecież nie chodzi o to, aby szukać przyjemności. Nie chcę budować na tym naszego związku. Jesteśmy dorośli i musimy być odpowiedzialni. Chciałabym, aby Kuba to zrozumiał.
Problemy, które były obecne w tej scence, dotykają wielu naszych rówieśników. My sami również mamy wiele pytań, gdy chodzi o te kwestie. Posłuchajmy jednak, co na ten temat powie nam jeden z naszych wykładowców na KULU, wykładowca teologii moralnej, ksiądz dr Krzysztof Jerzyna.
Ta sytuacja życiowa pokazuje z jednej strony Kubę, który rozdarty jest pomiędzy roztropnością a deklarowaną miłością. Co prawda sam nie wyznał Karolinie, że ją kocha. Właściwie ją nieustannie pytał, czy kochasz mnie, Czy nie zrobiłabyś tego dla miłości? Czy to nie byłby dobry dowód miłości? Myślę, że to jest dosyć naiwne pytanie, dlatego że ona właściwie jakby intuicyjnie przedstawia mu, że ona już się sprawdziła jako dojrzała dziewczyna, zdała egzamin miłości, gdy on miał trudności z narkotykami, kiedy inni ludzie odwrócili się od niego. I tu właściwie pojawia się pytanie o prawdziwą miłość. Dlatego, że wielu młodych ludzi powołuje się na argument, możemy podjąć życie seksualne, bo się kochamy. Pozostaje jednak ciągle otwarte pytanie, czy to jest prawdziwa miłość? Co to jest w ogóle miłość? Poza tym, no bądźmy szczerzy, w przypadku młodych ludzi można się po prostu pomylić. Uważać za miłość coś, co nią nie jest. Co oznacza miłość? Miłość to gotowość daru z siebie, tego, co mam dobre, by drugą osobę uczynić szczęśliwą. I tu właściwie Kościół mówi o potrzebie czystości, postawie, cnocie czystości, która pomaga ukształtować prawdziwą, pełną miłość, taką narzeczeńską, miłość, która kiedyś zostanie przedłużona w związek małżeński. Dzisiaj oczywiście mówi się, że czystość jest już trochę niemodna, że to jest postawa zacofana, właściwie wyśmiewane są osoby, które są jeszcze cnotliwe. Dziewczyna, która jest cnotliwa, czy chłopak, który jeszcze nie miał nigdy dziewczyny. Natomiast bardzo ważne jest to, że dzisiaj podkreśla się pozytywny sens czystości. Dlatego, że czystość to jest takie ukierunkowanie własnego popędu, własnej płciowości, opanowanie i ukierunkowanie, aby służył prawdziwej miłości i rozwojowi osobowemu. Dlatego, że celem wzajemnej relacji między ludźmi jest miłość. I czystość pomaga, by własną płciowość, która w wieku młodzieńczym nie jest taka żywiołowa, jeszcze nieuporządkowana, czystość służy temu, by tę pozytywną, piękną energię, jaka jest w człowieku, umieć ukierunkować na dobro, by służyła prawdziwemu okazywaniu miłości, ale też by miała siebie samego rozwijał osobowościowo, nie degradował ciągle, czy właśnie wprowadzając się w stan frustracji, ciągłego napięcia i rozczarowania grzechem. I czy prawdziwą miłością jest, kiedy chłopak nie potrafi się opanować i zaczyna podniecać dziewczynę, zaczyna ją jakby drać, zaczyna ją prowokować. I bądźmy szczerzy, wspólne zamieszkanie Kuby z Karoliną by właściwie nieustannie służyło temu, by pokusy do grzechu były czymś codziennym. Tymczasem pewna mądrość wychowania siebie do prawdziwej miłości polega na tym, by unikać okazji, nawet okazji do grzechu. Nie tylko sytuacji, w których już grzech jakby dojrzewa. Czasem rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy gdzieś na imprezie są albo na dyskotece, rozbawieni, jeszcze trochę alkoholu, w tańcu roznamiętnieni i mówią, że proszę cię, to bardzo trudno się opanować. No pewnie, że jak ktoś wkłada rękę do ognia, to potem trudno się dziwić, że można sobie krzywdę zrobić. Dlatego mądrość polega na tym, by dopóki nie jestem w stanie bardzo odpowiedzialnie panować nad sobą, powinienem umieć rezygnować z sytuacji, w których mógłbym siebie nie opanować i kogoś drugiego skrzywdzić. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć to, co Karolina podnosi. Naruszenie czystości jest grzechem, jest pewnym złem moralnym, bo w wypadku na przykład, gdyby razem zamieszkali i gdyby doprowadzali do sytuacji stałego podniecenia, to Kuba nie tylko grzeszy przeciwko sobie, czyli siebie wprowadza w stan pewnego nieopanowania, nieporządku, pewnego chaosu wewnętrznego, ale zaczyna jeszcze negatywnie oddziaływać na Karolinę, na drugą osobę i to jest właściwie przeciwko miłości grzech, naruszenie dobra, które tkwi w drugiej osobie. Dla mnie zawsze jest charakterystyczna scena grzechu pierworodnego. Tak jak Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, ukryli się przed Bogiem i to uciekli jakby w krzaki, żeby się schować przed Nim. Często ta sytuacja zdarza się młodym ludziom. Mówią, że się zakochali, że chcą całe życie być ze sobą, ale od Pana Boga uciekają. Uciekają od przykazań. Chcą się skryć ze swoją miłością przed Bogiem, przed ludźmi i mówią, że to prawdziwa, szalona miłość. Tymczasem, jeśli miłość jest prawdziwa, to nie może się bać Boga, nie może się bać innych ludzi. Wręcz przeciwnie. Człowiek, jeśli uznajemy, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to jedynie przy Bogu może się nauczyć prawdziwej miłości. Chrystus nie jest zazdrosny o miłość między dwojgiem ludzi. On z chęcią pobłogosławi, nawet podniósł do godności sakramentu związek małżeński. Dlatego, choć z tego dialogu zdawałoby się miłosnego między Kubą a Karoliną, po prostu wynika prawda o miłości i proste jej zakłamanie. Bo kiedy nie ma przyjaźni między dwojgiem ludzi, kiedy ich miłość nie dojrzewa z dnia na dzień, bardzo trudno mówić o prawie do życia seksualnego. Jest to po prostu nadużycie. I niestety wielu młodych ludzi dowiaduje się o tym za późno, kiedy doświadczą przykrych przeżyć, rozczarowań, zranień, porzucenia i dopiero wtedy okazuje się, że piękne słowa miłości właściwie przeminęły jednego wieczoru, że z tych przyrzeczeń nic nie zostało. Miłość musi dojrzeć, aby domagać się dowodów miłości, aby domagać się związku na całe życie. I myślę, że tu po prostu Kuba i Karolina stanęli przed pewnym egzaminem. Ale to dosyć ciekawe doświadczenie, przez które jeśli potrafią przejść, to być może ich związek stanie się bardziej dojrzały i rokujący na przyszłość.
Bardzo dziękuję Ci, bo Ty, Jezus, zbawiłeś mnie, choć ja, jak wiesz, tak wiele zrobiłam złego już, lecz Ty zgładziłeś me grzechy i nie ma już ich. Czas,
naszej audycji. Przyszła chwila na lekturę duchową i fragmenty z traktatów mistrza Eckharta czyta ksiądz Marek Chmielewski.
Za prawdziwą i najlepszą pokutę, najłatwiej i najskuteczniej prowadzącą do poprawy, uważać należy całkowite i doskonałe odwrócenie się od wszystkiego, co w samym człowieku i w stworzeniach nie jest w pełni Bogiem i boskie, oraz całkowite i doskonałe w niezłomnej miłości zwrócenia się wielką pobożnością i pragnieniem do umiłowanego Boga. Oto prawdziwa pokuta. Szczególną i najdoskonalszą jej podstawę stanowi czcigodna męka doskonałego, zadośćczyniącego dzieła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Im głębiej człowiek w nią przeniknie, tym liczniejszych się pozbędzie grzechów i kar. Zatem niech się przyzwyczaja do odtwarzania w swych uczynkach życia i czynów naszego Pana Jezusa Chrystusa, w całym swym działaniu i powstrzymywaniu się od Niego, w cierpieniu i życiu. Niech przy tym zawsze Go ma przed oczami, tak jak On nas miał. Taka pokuta to nic innego jak serce, które się oderwało od wszystkiego i całe wzniosło ku Bogu. Bez wahania więc pełni uczynki, przy których najpełniej się przejawia takie wewnętrzne usposobienie, i które je w Tobie umacniają. A jeśli jakieś zewnętrzne uczynki, na przykład posty, czuwania lub czytania, utrudniają Ci to, zarzuć je natychmiast i nie trap się, że może przez to tracisz jakiś pokutny uczynek. Bóg bowiem zważa nie na rodzaj uczynków, lecz tylko na przepełniające je miłość i pobożność oraz na całą naszą wewnętrzną postawę. Jemu chodzi nie tyle o uczynki, co o wewnętrzną postawę, z której one wypływają, a najbardziej o to, żebyśmy we wszystkim Jego tylko kochali. Ten, komu nie wystarcza sam Bóg, jest chciwcem. Jeśli On zna Twoje uczynki, Ty zaś dla Niego je spełniasz, niech Ci samo to wystarczy i będzie całą za nie nagrodą. A z im większą szczerością i prostotą Jego będziesz miał przed oczami, w tym większym stopniu wszystkie Twoje uczynki będą pokutą za grzechy.
To fragmenty z traktatów mistrza Eckharta. Dzisiaj mówiliśmy o grzechu nieczystości i żeby pogłębić tę problematykę, chociaż my nie wyczerpaliśmy oczywiście tego tematu, ale żebyście i wy mogli gdzieś sięgnąć do jakiejś książki, która o tym mówi, chcielibyśmy wam krótko powiedzieć o książce, a widzę, że Piotr z Sylwią przynieśli nam książkę, którą chcieliby zaprezentować. Książka dotyczy duchowości małżonków, a więc zobaczmy, że problem ten będzie jakoś ukierunkowany na czystość bądź nieczystość w życiu małżeńskim i proszę powiedzcie o tej książce kilka słów.
Chcielibyśmy wam zaprezentować książkę pod tytułem Duchowość małżeńska. Została ona napisana przez Tullo Goffiego, wydana w Krakowie w 2001 roku. Dotyczy ona, jak już zostało wspomniane, spraw małżeństwa i ich duchowych problemów.
Aby was zachęcić, przeczytam fragment książki. Małżonkowie w swoim wspólnym życiu mają we dwoje jedno duchowe powołanie. Pan obdarza ich swą łaską zawsze razem. Każdy z nich widzi w stawaniu się drugiego źródło realizacji samego siebie. Są oni nie tylko dwojgiem w jednym ciele, ale dwojgiem w jednym sercu.
Był to fragment z książki, którą dzisiaj Piotr i Sylwia nam zaproponowali, a jest to książka, która nosi tytuł Duchowość małżeńska. Jej autorem jest Tullo Goffi. Na tym kończymy dzisiaj nasze spotkanie. Naszymi gośćmi byli Ewa, Sylwia i Piotr, studenci czwartego roku teologii. Bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. A my ponownie spotkamy się za miesiąc, w kwietniu. Będzie to 9 kwietnia. I oczywiście na koniec podaję nasz adres i zapraszam do korespondencji. Piszcie Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń. Z dopiskiem audycja dla młodzieży, moja duchowość. Do usłyszenia 9 kwietnia. Z Panem Bogiem.